Podcast zawiera lokowanie. Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu uspokajającego dla psów i kotów Zylkene.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Wiśniewska. To jest Zwierzę Podcast, w którym razem ze swoimi gośćmi rozmawiam o życiu ze zwierzętami. W poprzednim odcinku była mowa o tym, jak przygotować się do adopcji kota i dziś zostajemy w tym kocim temacie i porozmawiamy o tym, jak wprowadzić nowe zwierzę do domu, w którym już kot jest. Moim i Państwa gościem jest lekarz weterynarii Jolanta Łapińska, zoopsycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
To może zaczniemy od połączenia psa i kota, bo wydaje mi się, że chociaż może mylnie, że ona jest trochę bardziej skomplikowane. Załóżmy, że mamy w domu kota, myślimy o adopcji psa i pytanie, czy już na etapie wyboru tego psa powinniśmy zwrócić uwagę na jakieś jego charakterystyczne cechy, czy to charakteru, czy na przykład wiek?
Tak, oczywiście, to jest bardzo istotne. Ja jeszcze zanim przejdę do konkretów, to troszkę się przedstawię. Od wielu lat, ponad 10 pracuję w schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie pracuję z psami i kotami. I też mam dosyć duże doświadczenia właśnie w adopcji psów do kotów, kotów do psów i chciałam się właśnie z tymi spostrzeżeniami z Państwem dzisiaj podzielić. Adopcja psa jest o tyle dobra i korzystna w takiej sytuacji, że mamy konkretne zwierzę i dużo o nim wiemy. Wolontariusze spędzają z nim dosyć dużo czasu, zresztą w schronisku, w którym pracuję, w warszawskim schronisku, wolontariusze przychodzą w takie szkolenia, gdzie uczą się, w jaki sposób obserwować psy, sprawdzać ich reakcje na dzikie zwierzęta w czasie spaceru. Dosyć dużo w okolicy naszego schroniska jest kotów wolnożyjących, jak właśnie sprawdzać reakcje psów na widok kota wolnożyjącego. Także wolontariusze mają dosyć dużą wiedzę na temat konkretnych psów i są w stanie doradzić, czy dany pies nadaje się do mieszkania z kotem, czy raczej nie. Więc to jest taka przewaga w przypadku adopcji psów dorosłych, o takich, którym wiemy, jaką mają osobowość, jaki mają temperament, właśnie do kota. Natomiast zanim pomyślimy o adopcji psa, powinniśmy się dokładnie zastanowić nad tym, czy mamy odpowiednie warunki, czy mamy odpowiednio duże mieszkanie, dlatego że w początkowej fazie musimy izolować oba te zwierzęta od siebie i spotkania powinny być wyłącznie pod nadzorem. Jeżeli dodatkowo dojdzie do jakichś stresowych sytuacji, nawet już po wprowadzeniu tego psa, to też musimy je rozdzielić. Więc trzeba spojrzeć na swoje mieszkanie pod kątem tego, czy jesteśmy w stanie izolować te zwierzęta od siebie, tak żeby każde z nich żyło komfortowo. I nie mam na myśli tutaj zamykania psa czy kota w łazience bez dostępu do światła dziennego, tylko to muszą być rzeczywiście dobre warunki i przestrzeń. Koty są zwierzętami terytorialnymi, one wymagają przestrzeni, więc nie mając odpowiednich warunków lokalowych, nie bierzmy kolejnego zwierzęcia, bo i obniżymy poziom życia tego naszego kota, i nie polepszymy poziomu życia psa, albo zablokujemy możliwość jego adopcji przez rodzinę, która miałaby lepsze warunki. Więc rozważmy to, czy rzeczywiście możemy zaoferować odpowiedni komfort życia nowemu zwierzęciu i czy nie pogorszymy przez to komfortu życia zwierząt, które już mamy w domu.
Zostańmy przy tym chwileczkę dosłownie przy tym wątku. To jak duże powinniśmy mieć mieszkanie? Bo jakby pewnie słucha nas dużo osób, które mieszkają w dużych miastach, w blokach, czy na przykład, czy o tej, mówiąc o tej izolacji, wystarczy nam, nie wiem, dwa pokoje, czy to zupełnie nie ten sposób myślenia?
Dwa pokoje wystarczą, tak. Natomiast możemy zwiększyć powierzchnię życiową kota poprzez zainstalowanie półek, takich kociostrad. Półki są o tyle korzystne i lepsze od kocich drzewek, że one nie zajmują dużo przestrzeni, bo można zainstalować parę półek, z których kot będzie przeskakiwał z jednej na drugą i gdzieś tam pod sufitem zrobić jakąś półkę spoczynkową większą, która nie będzie przeszkadzać, można to wpasować w meble, tak żeby kot mógł chodzić sobie, jeżeli nie chce bezpośredniego kontaktu z psem, jeżeli chce się odizolować, on sobie wskoczy wyżej. To jest naturalna droga też ucieczki kota do góry i on sobie będzie mógł siedzieć wyżej i obserwować w takim komfortowym stanie, bez lęku, bez stresu tego psa z wysokości, będzie tam miał poczucie bezpieczeństwa. Więc na pewno takie półki są bardzo korzystne, bardzo się przydają i zachęcam szczególnie właśnie takie, też warto spojrzeć na mieszkanie pod kątem takich trudnych obszarów, takiego ucha igielnego. Zwykle takim miejscem jest przedpokój, który jest wąski, długi i jedno zwierzę może bardzo łatwo zablokować przejście, także drugie nie będzie mogło przejść. Na przykład pies jak się położy w poprzek przedpokoju, to kot nie będzie mógł się dostać do łazienki, do kuwety, więc trzeba popatrzeć na mieszkanie oczami tych zwierząt, jak one będą się przemieszczać, czy na przykład w przedpokoju nie warto by zainstalować właśnie takiej półki u góry, że kot będzie mógł przechodzić sobie górą, gdy pies będzie leżał na podłodze, żeby po prostu wyeliminować takie słabe punkty, jakiejś zaułki, gdzie jedno zwierzę będzie mogło zablokować drugie.
Okej, dobra, to załóżmy, że to mieszkanie jako tako mamy gotowe, czy też pracujemy nad tym, żeby je przygotować. I teraz tak, idziemy do takiego wolontariusza, czy w schronisku, czy w fundacji, bo tam też pracują wolontariusze i jak rozumiem bezwzględnie mówimy, że to jest dom z kotem i szukamy psa, który się w takim domu odnajdzie.
Tak. To jest bardzo ważne, żeby nie ukrywać prawdy, bo wolontariusze chcą pomóc. Oni nie chcą rzucać kłód pod nogi, oni po prostu chcą, żeby ta adopcja była udana, żeby nie było zwrotów, żeby nie było potem problemów. Więc generalnie trzeba do wolontariuszy podchodzić w taki sposób, że oni po prostu chcą jak najkorzystniej przeprowadzić ten proces adopcji. I wielokrotnie są to osoby bardzo doświadczone, które od wielu lat są wolontariuszami i przeprowadziły już nie jeden proces adopcyjny, więc mam doświadczenie w tym względzie.
I rozumiem, że tutaj kierujemy się tym zdaniem. To nie powinno wyglądać na zasadzie, że upatrzyliśmy sobie jakiegoś psa i po prostu chcemy go bezwzględnie z jakichś powodów. No, czyli jednak, czyli jakby w pierwszej kolejności powinniśmy mieć na względzie dobro tego naszego kota i to, czy ta relacja ma sens.
Tak, ja myślę, że tutaj przy adopcji zwierząt nie należy się kierować właśnie czy urodą, czy tym, że mnie się on bardzo podoba, tylko po prostu tak podejść, starać się podejść jak najmniej emocjonalnie do tego wszystkiego. I dodatkowo, to oczywiście nie jest tylko tak, że polegamy na zdaniu wolontariuszy, bo zawsze w przypadku takim, jeżeli pies jest adoptowany do domu z jakimś zwierzęciem, to organizowana jest taka wizyta przedadopcyjna, gdzie wolontariusz jedzie z psem na wizytę przedadopcyjną i oczywiście też u nas w schronisku wolontariusze są przeszkoleni, jak taką wizytę przeprowadzać. Czyli jadą z psem do domu, gdzie mieszka kot. W momencie, kiedy oni wchodzą do domu, ten kot ma być gdzieś odizolowany, zamknięty w jakimś pomieszczeniu i pies wchodzi sobie do tego mieszkania, i chodzi po mieszkaniu, obwąchuje, węszy ślady zapachowe tego kota, ślady jego bytności. Też w tym czasie obserwujemy, jak pies się zachowuje. Po czym jak on już sobie tam się ogarnie w tym wnętrzu, wolontariusz wychodzi z nim na spacer i wypuszcza się kota. Żeby kot też mógł węszyć zapach tego psa, który się pojawił u niego na terytorium, bo mieszkanie to jest terytorium kota, żeby on też no, zapoznał się z tym zapachem, bo świat zapachów dla zwierząt jest bardzo ważny. I ważne, żeby kot miał możliwość stwierdzić obecność psa najpierw jednym zmysłem, czyli węchem. Żeby nie od razu był i wzrok, i węch, tylko najpierw węch, potem dopiero w dalszym etapie też wzrok. To bardzo ułatwia sprawę. No i jeżeli kot już tam obwącha, obejdzie to pomieszczenie, w którym był pies, to domownik jest odpowiedzialny za kota, wolontariusz za psa. Zawsze to muszą być dwie osoby i czuwać nad całością sytuacji. I kot powinien być gdzieś na podwyższeniu, czyli na jakiejś półce, na oparciu kanapy, ale na parapecie, ale też to nie może być sztuczna sytuacja, czyli kot, który nigdy nigdzie wyżej nie wchodzi, też nie może być umieszczony bardzo wysoko, bo on się będzie czuł niekomfortowo. To powinno być w miarę tak naturalnie takie miejsce, gdzie kot chadza, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, parapet czy jakaś wyższa półka. I wtedy wolontariusz wchodzi z psem. I obserwujemy zachowanie psa. Pies powinien zostać tak długo w tym pomieszczeniu, dopóki się nie pobudzi. Czyli jeżeli on zacznie szczekać, jeżeli będzie warczał na tego psa, jeżeli widzimy, że będzie coraz bardziej pobudzony ruchowo, to trzeba go wyprowadzić, ale nie po to, żeby go ukarać, tylko po to, żeby go uspokoić. Uspokoić i jak już będzie spokojny, wrócić jeszcze raz do tego pomieszczenia. Można ułatwić mu bycie spokojnym, czyli dać jakiegoś gryzaka, jakieś ucho królika, czyli kurzą łapkę. Coś, co sprawi, że on się tym zajmie. I bardzo ważne i zadaniem wolontariusza jest, aby tak skupić uwagę psa na czymś właśnie, czy na gryzaku, czy na sobie, żeby za bardzo nie zwracał uwagi na tego kota. Żeby kot ze spokojem też mógł się przyjrzeć psu właśnie ze swojego bezpiecznego miejsca. I w czasie takiej wizyty przedadopcyjnej powinno być około dwóch takich wejść, dwóch, trzech maksymalnie wejść i wyjść, jeżeli są konieczne, jeżeli wszystko jest dobrze, no to nie trzeba wychodzić. W każdym razie sprawdzamy, czy każde kolejne ponowne wejście psa do pomieszczenia jest lepsze. Czy on jest spokojniejszy, czy dłużej zostaje spokojny i czy czas potrzebny do uspokojenia go się skraca. Jeżeli tak jest, to oznacza to dobre rokowanie. Jeżeli natomiast jest coraz gorzej, no to rokowanie jest zdecydowanie słabsze. I na podstawie takiej wizyty przedadopcyjnej oceniamy, czy ma to szansę, czy nie. Jeżeli ma to szansę, no to wtedy jest adopcja i po adopcji cały proces zachodzi tak samo. Czyli zwierzęta są od siebie odizolowane, mają kontakt ze sobą przez zamknięte drzwi wyłącznie i kontakt pod nadzorem. Nie może dojść do tego, że pies będzie gonił kota, to jedna osoba zawsze odpowiada za psa, druga za kota. Też nie może dojść do tego, że kot zaatakuje psa. Musimy nad tym czuwać i najważniejsze jest, żeby przeprowadzać to tak, żeby każde z tych zwierząt było zajęte swoimi sprawami, nie koncentrowało się na sobie i do kolejnego etapu można przechodzić, jak się uzyska 100% sukcesu na etapie wcześniejszym. Czyli na przykład kot sobie siedzi gdzieś tam na regale i pies jest w pomieszczeniu i zarówno kot leży rozluźniony, jak i pies w ogóle nie zwraca uwagi, jest rozluźniony, zachowuje się spokojnie. Wtedy możemy iść dalej. Czyli przenieść tego kota, oczywiście to nie odbywa się tego samego dnia, tylko to zajmuje kilka dni, na przykład na stół albo gdzieś niżej. I być może, jak go przeniesiemy kota niżej, to kolejne, jak wejdziemy z psem do tego pomieszczenia, to on będzie tak pobudzony, jak na początku było. Nie jest to oczywiście takie pewne, tak? Niekoniecznie będzie pobudzony, ale może tak być. Wtedy się nie zrażamy i powtarzamy całą procedurę, aż uzyskamy całkowity spokój psa, całkowity spokój kota na tym etapie. Dopiero wtedy możemy iść dalej, czyli tego kota znowu gdzieś niżej, na przykład na krzesło, czy na siedzenie kanapy, czy na łóżko umieszczamy i dopiero w kolejnym etapie na podłodze.
Ja może dopytam, żeby nasi słuchacze tutaj nie mieli, jakby mieli pewność, czy w całym tym procesie zapoznawania psa z kotem pies jest na smyczy, żebyśmy mieli kontrolę nad nim?
Musimy być musimy oczywiście, no nie może dojść do sytuacji, kiedy pies pogoni kota, ale też my nie trzymamy tego psa na smyczy, tak, że ta smycz jest napięta. Ta smycz jest po prostu asekuracją. Także w razie, gdyby pies się zerwał, chciał pogonić kota, to ta smycz go zatrzyma. I może być też sytuacja taka, że kot będzie chciał pogonić psa. Z reguły koty bardzo źle znoszą i smycze, i obroże, więc jeżeli kot nie wychodzi, nie ma z tym doświadczeń, to odradzam stosowanie tego, ale można stosować różne bariery. Na przykład można zrobić taką ścianę z rolek po papierze toaletowym, skleić je lub zeszyć ze sobą, tak że to wygląda jak taki plaster miodu i kot jest za tą ścianką, też się czuje bezpieczniej, ona ma pewną grubość, więc zabezpiecza przed takim kontaktem bezpośrednim, czy na przykład zastosować uchylone drzwi, stosować po prostu takie naturalne bariery. I jeżeli uda nam się uzyskać to, że i kot, i pies są spokojne, to doprowadzamy do kontaktów bezpośrednich, czyli po prostu no, są w pomieszczeniu razem z domownikami. I dopiero jeśli uzyskamy pewność, że nic się nie dzieje, to możemy zostawić zwierzęta razem na noc, a dopiero w kolejnym etapie, gdy wychodzimy z domu. I to jest bardzo ważne, żeby się w tym nie spieszyć. Czasem to może trwać tydzień, a czasem może trwać półtora miesiąca. Więc to ważne są te warunki lokalowe, no bo będziemy musieli troszkę przez ten czas sterować ruchem, tak? Izolować zwierzęta i organizować spotkania wyłącznie pod nadzorem. To jest bardzo ważne, bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że czy pies pogoni kota, czy kot pogoni psa i to drugie zwierzę się zrazi, przestraszy, to mamy bardzo utrudniony cały proces. Więc warto nie spieszyć się, stosować te wszystkie zasady bezpieczeństwa po to, żeby właśnie do takich sytuacji nie dochodziło.
Czyli jeśli mamy możliwość, to warto tych spotkań zapoznawczych przeprowadzić więcej?
No jeżeli nie mamy pewności, to warto. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tu jest właśnie ta zaleta adopcji psa ze schroniska, że mamy czas. Tak? Możemy sobie zorganizować jedną wizytę, dwie wizyty. Nie można się z tym spieszyć, tak? Bo trzeba to wykorzystać właśnie, że są takie możliwości. Mówiłyśmy na początku o tym, że trzeba przygotować i tak spojrzeć na mieszkanie i przygotować to mieszkanie i tu warto wspomnieć o tym, że koty, one są neofobami, one nie lubią zmian, one lubią jak wszystko jest tak samo, tak? Każdy dzień wygląda tak samo. Można by powiedzieć, że sobie tak to tłumaczą, że no wczoraj tak było i przeżyłem, no to jeżeli dzisiaj tak jest, to też przeżyję. Tak? Ten taki stały porządek, rutyna daje im poczucie bezpieczeństwa. Pojawienie się drugiego zwierzęcia w domu wiąże się z wprowadzeniem no, znaczących zmian. Tak? Szczególnie jeśli na przykład mamy kota i psa. Musimy wtedy zmienić, jeżeli kot, miski kota stoją na podłodze, to musimy zmienić tą lokalizację, no bo pies oczywiście będzie wszystko wyjadał, więc trzeba gdzieś przestawić albo do takiego pomieszczenia, gdzie pies nie będzie miał wstępu, albo gdzieś wyżej. I nie możemy tych misek zmienić lokalizacji w dniu, kiedy pojawi się pies, bo to będzie dodatkowy, ogromny stres dla kota. Tylko to też trzeba robić stopniowo, czyli najpierw stawiamy miski w nowej lokalizacji i tam dajemy bardziej atrakcyjne jedzenie, natomiast w tej starej lokalizacji mniej atrakcyjne. Czyli zachęcamy kota, żeby sam tam do tej nowej lokalizacji chodził i stopniowo likwidujemy miski z tej starej lokalizacji. Podobnie jest z kuwetą. Odchody kocie zawierają dosyć dużo białka i są bardzo atrakcyjne dla psów. Także jeżeli kuweta stoi gdzieś w przedpokoju, w takim dostępnym miejscu, no to jest więcej niż prawie pewne, że psy będą tę kuwetę czyścić. W związku z tym trzeba ją też przenieść w takie miejsce, gdzie pies nie będzie miał dostępu. I to też trzeba robić stopniowo. Też muszą być na początek dwie lokalizacje, żeby kot się przyzwyczaił do tej nowej lokalizacji i no nie było to dla niego stresujące, bo wszystkie takie poważne zmiany w życiu kota są dla niego bardzo stresujące. Jeszcze tu ważna sprawa. Koty naturalnie nie wchodzą do żadnych jam ani grot, żeby się załatwić. One się załatwiają na otwartej przestrzeni, bo ta możliwość kontroli otoczenia, czyli to, że one wszystko widzą wkoło, daje im poczucie bezpieczeństwa. Czyli też nie jest wskazane, jeżeli kuweta jest w przedpokoju, że my postawimy krytą kuwetę i pies się tam nie dostanie, dlatego że kot nie będzie się czuł bezpiecznie. Też jest tak, że jeżeli jest kryta kuweta, kot traci możliwość kontroli nad otoczeniem. Też pies może się zaczaić, jak kot będzie wychodził z kuwety, to go przeatakować. Także to kryta kuweta w takim ogólnie dostępnym miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem.
A w takim razie też powinniśmy myśleć miejsca pod kątem właśnie kota, w jakich na przykład, nie wiem, ułożymy legowisko psa? Czy to nie ma aż takiego znaczenia?
Z psem jest taka prosta sprawa, bo to, że mu ułożymy jego legowisko w jakimś miejscu, nie znaczy, że on będzie tam leżał. To też pies sobie wybiera takie miejsce, natomiast też możemy go zachęcić do kładzenia się w jakimś miejscu, no na przykład układając bardzo komfortowe posłanie, a w miejscu, gdzie zwykle on się układa, zablokowanie tego miejsca, żeby go potem skłonić do położenia się w tym miejscu, które chcemy. Oczywiście adoptując psa już, jak on przyjeżdża do domu, musimy mieć to posłanie i zasugerować mu lokalizację, ale też to jest ważne, żeby nie było ono w takim miejscu, gdzie pies będzie miał możliwość kontroli całego mieszkania, tak? Czyli na przykład, że położymy w takim miejscu, gdzie on będzie widział i kontrolował na przykład przedpokój, wejście do łazienki, w której jest kuweta, wejście do kuchni, w której są miski, tak? Dlatego, że no, potem ten kot będzie mógł mieć problem z tym, żeby tam wejść, bo po prostu się będzie obawiał tego leżącego psa, który się wpatruje w daną przestrzeń. Więc to też jest bardzo istotne.
Wspomniała Pani, żeby dać sobie czas, żeby się nie spieszyć z tym całym procesem poznawania jednego zwierzaka z drugim. Natomiast myślę, że wiele osób sobie zadaje takie pytanie, ile to potrwa? No i z Pani doświadczenia, czy da się w ogóle określić, ile trwa mniej więcej taki proces od adopcji do momentu, kiedy opiekun może wyjść z domu i zostawić te zwierzaki same? Czy to wszystko zależy od tych zwierząt?
To wszystko zależy od zwierząt. Wszystko zależy od zwierząt, wszystko zależy też od nas, z jaką sprawnością my to przeprowadzamy, czy nie dochodzi właśnie do jakichś wpadek. No zależy od doświadczeń dotychczasowych obu zwierząt. Tak? Jeżeli mamy kota, który zawsze mieszkał z psem, jeżeli mamy psa, który zawsze mieszkał z kotem, to jest dosłownie chwila, tak? Natomiast jeżeli mamy lękliwego kota, który zawsze mieszkał sam, nigdy nie widział psa na oczy, no to może trwać, a może się wręcz nie udać. Tak? Więc też musimy być na to przygotowani, że tu nie ma stuprocentowej pewności, że to się uda. Bo i właśnie trzeba to przeanalizować, jak mój kot radzi sobie z nowymi rzeczami, jaką on ma osobowość, czy jest lękliwy, czy jest wrażliwy. To jest bardzo istotne, dlatego że u kota stres zawsze się odbija na zdrowiu. Jeżeli kot żyje dłuższy czas w stresie, to przede wszystkim kosztem układu moczowego, więc zaraz jest zapalenie pęcherza, zaraz są problemy z układem moczowym i jest to kosztem zdrowia i długości życia kota, więc trzeba to rzeczywiście dokładnie przemyśleć. Ja mówiłam też o tym, że koty są neofobami, one kochają rutynę. I tu też chcę podkreślić, jak ważna ta rutyna jest. Nie jest istotne, czy w domu pojawia się pies, czy pojawia się nowy domownik, nie wiem, nowy partner, dziecko, cokolwiek. Ważne, żeby utrzymać rutynę. Czyli jeżeli na przykład kot śpi z nami w łóżku, to po pojawieniu się psa, czy po pojawieniu się jakiegoś nowego elementu, też on powinien spać w tym łóżku. Jeżeli mamy z kotem takie swoje rytuały, na przykład, nie wiem, ktoś idzie rano do łazienki i się myje, a kot siedzi na umywalce wtedy, to trzeba to utrzymać po pojawieniu się tego psa. Jeżeli na przykład wieczorem siedzi się na kanapie i kot siedzi na kolanach i oglądamy telewizję, to tak trzeba zrobić, żeby to się odbyło. Bo zaburzenie tych rytuałów dodatkowo stresuje kota i jest też czynnikiem utrudniającym mu adaptację do nowej sytuacji. Więc jest zrozumiałe, że jak się pojawia pies, to wszyscy są tym psem zainteresowani, starają się, żeby on się zadomowił i tak dalej, ale trzeba pamiętać tu o potrzebach kota i tym się kierować. To zwierzę, które mamy w domu, jest najważniejsze. Tak musimy o nie zadbać, żeby czuło się komfortowo. To przede wszystkim, tak? Potem zapewniamy komfort nowemu zwierzęciu.
To powiedzmy teraz jeszcze, jak wygląda wprowadzanie kota do domu z kotem. Czy tutaj też już na etapie wyboru tego nowego zwierzaka powinniśmy zwrócić na coś uwagę?
Powiem tak, że połączenie kota z kotem jest trudniejsze niż kota z psem.
Oto mnie pani zaskoczyła i myślę, że wielu naszych słuchaczy również.
Koty są zwierzętami terytorialnymi. One żyją w grupach rodzinnych i jest ogromna niechęć do przyjmowania nowych osobników. Więc jeżeli ktoś chce mieć kilka kotów, to najlepiej wziąć rodzeństwo tej samej płci. Czyli jeżeli mamy kotkę, to bierzemy kotkę, a jeżeli mamy chłopaka, to bierzemy chłopaka. Dlatego, że dużo lepiej się dogadują i one żyją właśnie w grupach rodzinnych, same kotki, a kocurki gdzieś tam na obrzeżu. I im dłużej taki obcy kot jest na danym terytorium, to jest większa szansa, że zostanie przyjęty do tej grupy rodzinnej, ale to się zdarza rzadko. I one, jeżeli zjawia się nowy kot na danym terytorium, to one mają cały system komunikacji zdalnej, czyli znakowanie, ocieraniem się, zapachami, moczem, drapaniem, po to, żeby na siebie nie wpadać. Czyli one wykorzystują daną przestrzeń w różnym czasie. Na przykład w danym obszarze jeden kot chodzi przed południem, drugi chodzi po południu. I całe to znakowanie służy temu, żeby one na siebie nie wpadały, żeby nie dochodziło do walk takich bezpośrednich. I wprowadzenie nowego kota powinno mieć właśnie takie znamiona, czyli one nie mogą się ze sobą widzieć. Wymieniamy te koty pomieszczeniami, żeby każdy z kotów chodził po tych samych pomieszczeniach, ale żeby się nie widziały. I dopiero jeżeli kontakty przez zamknięte drzwi będziemy widzieć, że te koty siebie czują, słyszą, ale nie widzą, żaden z nich nie warczy, żaden z nich nie syczy, nie stresuje się, dopiero wtedy możemy iść dalej, czyli zrobić taką małą szparę w drzwiach. Też tu nie należy się spieszyć, bo im dłużej to trwa, tym większa szansa jest na akceptację. I znowu, koty są trudniejsze od psów, bo one mają tendencję do zawłaszczania przestrzeni. Czyli na przykład jeden kot siada na środku pomieszczenia i on nie pozwoli drugiemu przejść. Siada w przejściach, czyha na przykład na drugiego kota, jak on wychodzi z kuwety, czy jak wychodzi z jakiegoś pomieszczenia i tam na niego naskakuje. To są cechy charakterystyczne kotów. No, koty takie są. Tak? Jeżeli wyczują, że drugi kot jest słabszy, to zawłaszczają przestrzeń, zawłaszczają zasoby. I tu jest szczególnie ważne, żeby właśnie przeanalizować wnętrze pod kątem tego, czy jeden kot nie będzie mógł zablokować dostępu do zasobów, do na przykład do miski z jedzeniem czy do kuwety. Zasobów powinno być tyle, ile kotów w miejscach odległych od siebie, czyli kuwety w różnych miejscach, żeby żaden z kotów nie mógł zablokować dostępu do kuwety drugiemu kotu, czy tak samo do miski. Nie karmimy kotów ustawiając miseczki koło siebie, to jest bardzo niekomfortowe, tylko w różnych miejscach. I kot, tak jak powiedziałam, czuje się bezpiecznie, jeżeli ma możliwość kontroli otoczenia. Ludzie z reguły stawiają miski pod ścianami, co zmusza koty do jedzenia w pozycji odwróconej tyłem do pomieszczenia. To też powoduje dyskomfort. Miski powinny być tak ustawione, że jest dostęp 360 stopni do nich, żeby koty mogły swobodnie właśnie kontrolować całe otoczenie i to jest szczególnie ważne, jeżeli mamy kilka kotów. No i też stopniowo w miarę postępów zwiększamy ten kontakt kotów, ale tu jest bardzo ważne, żeby właśnie każdy z kotów był zajęty swoimi sprawami, żeby nie zwracały na siebie uwagi i żeby po prostu trwało to w czasie, tak żeby mogły przywyknąć do obecności tego drugiego kota. Natomiast jeżeli widzimy, że cały proces no nie przynosi efektów, że koty są zestresowane, to przede wszystkim należy te koty odizolować, w sensie takim, czy nawet jeżeli się je uda pogodzić, one razem ze sobą mieszkają, ale potem się pokłócą, trzeba odizolować i doprowadzić do tego, żeby każdy z kotów się zachował normalnie, odstresował, był zrelaksowany, dopiero potem można podjąć kolejną próbę. A jeżeli kolejna próba nie przynosi efektu, to musimy znaleźć nowy dom kotu, tak żeby nie zmuszać nikogo do życia w dyskomforcie. Tak, te koty zamknięte w mieszkaniach, one nie mogą uciec. Jeżeli koty są wychodzące i kotu nie podoba się na przykład drugi kot, który został adoptowany, czy warunki w danym domu, to on się po prostu wyprowadzi, przeniesie się do sąsiadów. Natomiast jeżeli koty są pozamykane, to one nie mają takiej możliwości. No i całe życie spędzają w obecności wroga, w obecności kota, który go mobuje, no takiego chodzi, nęka, więc to jest niedopuszczalne, taka sytuacja. Trzeba zawsze oceniać sytuację pod kątem dobrostanu i jakości życia zwierząt, a nie swoich własnych odczuć. Także no jeżeli ktoś mówi, że ja kocham oba koty i nie oddam żadnego, a koty codziennie ze sobą walczą, no to taka relacja jest dysfunkcyjna, tak? Nie przynosi szkodę. I w takim przypadku najlepszą drogą postępowania jest znalezienie właśnie domu innemu, jednemu z tych kotów. Zresztą często miewam takie sytuacje, że na przykład ludzie mówią, mają dwa koty, gdzie nie ma między nimi otwartego konfliktu. Ale na przykład mówią, że jeden kot to nie schodzi mi z kolan. Cały dzień siedzi mi na kolanach, natomiast drugi kot w ogóle do mnie nie przychodzi. No i sytuacja taka, że ten kot, który przesiadywał na kolanach, umiera i okazuje się, że ten drugi kot po śmierci tego pierwszego też nie schodzi z kolan, tak? Tylko nie miał wcześniej możliwości, tak? Bo te kolana były zawłaszczone przez drugiego kota. I właśnie z kotami tak jest, że one zawłaszczają pewne przestrzenie, zasoby i tak trzeba urządzić wnętrze, urządzić dom, tak planować interakcje z kotami, żeby właśnie nie było możliwości zawłaszczania. Czyli jeżeli bawimy się z jednym kotem, to na przykład drugi jest odizolowany w pomieszczeniu, także ten może się bezpiecznie bawić, bo koty bawią się tylko, gdy czują się bezpiecznie. i też trzeba trochę sterować ruchem. I no i właśnie decydując się na kolejne zwierzę, musimy się zastanowić, czy my mamy możliwości i lokalowe, i czasowe, i wiedzę, żeby zapewnić właśnie takie komfortowe życie naszym zwierzętom, bo szczególnie to jest w przypadku kotów niewychodzących. Ja to zawsze porównuję do takiego wybiegu w ogrodzie zoologicznym. To nasze mieszkanie to jest takim wybiegiem dla kota, tak jak u zwierząt w zoo. I to, jakie my mu zapewnimy warunki, no to taką zapewnimy mu jakość życia.
Dwa pytania myślę nasunęły po drodze, słuchając Panią. Po pierwsze, czy w przypadku adopcji kota, na przykład właśnie ze schroniska na Paluchu, też można liczyć na taką wizytę zapoznawczą, jak w przypadku psów?
Nie, z kotami nie robi się takich wizyt. Koty bardzo źle znoszą nowe miejsca i tak jak powiedziałam, z kotem to jest tak, że w czasie takiej wizyty nie możemy doprowadzić do kontaktu bezpośredniego, bo to będzie traumatyczne dla obu tych zwierząt. To jest niemożliwe. Tak? To trzeba dużo czasu właśnie, żeby one się nie widziały, mieszkały w danej przestrzeni, mijając się. Tak? Także taka wizyta przedadopcyjna z kotem nie ma żadnego uzasadnienia i może straumatyzować oba zwierzę. No i myślę, że straumatyzuje i jednego, i drugiego kota.
A druga rzecz, już taka czysto praktyczna, wspomniała Pani o tych miejscach, że powinny właśnie stać w innym miejscu. A jak to jest z kuwetami? Jak rozumiem, też pewnie powinny stać daleko od siebie. I słyszałam też, że jeżeli mamy na przykład dwa koty, to zawsze powinniśmy mieć trzy kuwety. W sensie taką plus jeden, z racji tego, że koty są takie bardzo czyste. Czy rzeczywiście tak jest, czy to nie jest konieczne?
Zasada jest taka, że im więcej tych kuwet, tym lepiej. Natomiast no, też trzeba zachować jakiś pewien zdrowy rozsądek. I ocenia się to w ten sposób. Ogólna zasada jest taka, że są kuweta dla każdego kota plus jedna, tak? Kuwety, które stoją obok siebie, liczy się jako jedna kuweta. Niemniej jednak, jeżeli no nie mamy możliwości na przykład przy dwóch kotach na trzy kuwety, to jeżeli one się dogadują, mogą być te dwie kuwety, ale na przykład na czas, kiedy wyjeżdżamy, na przykład na weekend i będzie przychodziła osoba raz dziennie, która będzie sprzątała te kuwety, karmiła koty i tak dalej, to na taki czas trzeba dostawić trzecią kuwetę. Tak? Bo jeżeli my, powiedzmy, sprzątamy te kuwety 2-3 razy dziennie, to one są czyste. Natomiast jeżeli się wyjedzie i będą sprzątane rzadziej, to bardzo prowokuje koty do taka brudna kuweta, do załatwiania się poza kuwetą. I potem taki kot może dojść do wniosku, że jednak poza tą kuwetą jest na dywaniku, czy na kanapie, czy gdzieś jest mu zdecydowanie wygodniej się załatwiać niż w tej kuwecie. I to zostanie, tak? Więc nie prowokujmy takich sytuacji w takim czasie, kiedy będzie mniej. No mniejsza opieka, rzadziej ta kuweta sprzątana, na ten czas trzeba dostawiać kuwety.
Praktyczne porady i produkty dla psów i kotów także na www.zylkene.pl.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę i za garść naprawdę super praktycznych informacji. Myślę, że to będzie bardzo cenne dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy zastanawiają się nad dodaniem kolejnego członka rodziny do swojego domu. Lekarz weterynarii Jolanta Łapińska, zoopsycholog, była moim i Państwa gościem. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję również i życzę udanych adopcji, samych udanych.
Ja również dziękuję Państwu za poświęcony czas i zachęcam do odsłuchania poprzednich i kolejnych odcinków Zwierzę Podcastu. Karolina Wiśniewska, do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był adres strony www.zylkene.pl.